Otwórzmy Ewangelię według Jana, rozdział 15. Ten znany rozdział o winnym krzewie i latoroślach, z tym, że nie będziemy o tym mówić. Ale będziemy czytać pierwsze 4 wersety. I Pan Jezus mówi: ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina. A każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. I mnie kiedyś zastanowiło słowo: już jesteście czyści dla słowa, czyści dzięki słowu, które wam głosiłem. Sprawa czystości wewnętrznej, czystości liturgicznej, rytualnej, to jest stary temat jeszcze ze Starego Testamentu. Ewangelia Mateusza i pierwsze słowa Pana Jezusa w tak zwanym kazaniu na górze, 5 rozdział, że ludzie o czystym sercu będą Boga oglądać. I tak moglibyśmy wiele miejsc o czystości tu przytoczyć i stwierdzić, że nas oczyszcza krew Jezusa. Oczyszcza nas nasza wiara. Oczyszcza nas Duch Święty. Oczyszcza nas również i Słowo Boże. W tym przypadku jeszcze nie było pięćdziesiątnicy, a więc Duch Święty jeszcze nie działał tak, by mógł ich oczyszczać. Na razie to był wpływ zewnętrzny. Nie było jeszcze Golgoty, a więc Pan Jezus krwi nie przelał swojej, więc jeszcze był okres, gdy działała krew zwierząt na ofiarę składanych. Ale oni już z tego chyba nie korzystali, bo chodzili za mistrzem. Więc był okres przejściowy. I 13 rozdział tej Ewangelii mówi nam, że Pan Jezus, gdy im jako przykład nogi umywał, to Piotr się wzbraniał, bo był tak pokorny, że się wzbraniał. Nie wiedział, jak jest naprawdę, to się potem okazało. Ale tutaj wzbraniał się i Pan mówi, wiersz 10, wy czyści jesteście. A więc są już czyści. I rozumiemy teraz, że są czyści dlatego, że są z Jezusem. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I cóż to było za Słowo? To nie była idea, jak u Platona czy Sokratesa. To był człowiek, osoba. Jan pisze w swoim liście na początku, że myśmy to Słowo widzieli. Myśmy to Słowo słyszeli. Myśmy się tego Słowa dotykali. A więc było to szczególne Słowo uosobione, ucieleśnione. I ono sprawiało, Jego obecność sprawiała, więź z Nim sprawiała, że uczestnicy, ci, którzy byli wokół Chrystusa, stawali się czyści. Ale nie wszyscy, mój Panie Jezus, nie wszyscy. Bo wiedział, kto go wyda, dlatego powiedział, nie wszyscy jesteście czyści. A więc oczyszczanie odbywa się indywidualnie, nie grupowo. Lecz każdy osobiście coś robi z tym Słowem, gdy na nie patrzy, słyszy, dotyka. I czy pozwala, by ono go oczyściło. I właśnie ten tok myślenia mnie zafrapował, zainteresował. Więc sobie usiadłem do komputera i wybrałem parę tekstów biblijnych i parę spraw. I właśnie chciałem z wami o tym porozmawiać. Zacząłem się zastanawiać, ja to zawsze robię wcześniej rano, gdy się zbudzę o 4, o 5, wtedy sobie siadam i rozmyślam. Czytam Biblię i rozmyślam. Aż się zmęczę i znowu idę spać. I właśnie w ramach takiego rozmyślania zastanawiałem się, na czym polega to oczyszczanie. I przyszła mi myśl, Wydarzenie, o którym mówi nam Ewangelia według Mateusza, rozdział 17. Nie otwierajcie, ja nie będę tego czytał, tylko będę nawiązywał. I tam właśnie mamy tę historię, gdy trzech uczniów na górze Tabor, na górze Przemienienia się znalazło i nagle zaskoczeni patrzą, że oprócz Jezusa są jeszcze dwie inne osoby. Zapomniałem, kto to był. Pamiętacie, czy nie? Jeden to był Eliasz, a potem był Mojżesz. A więc było ich dwóch. I z kim oni rozmawiali? Bo kiedyś musiałem prowadzić polemikę taką dosyć publiczną, otwartą, bo argumentowano, że rozmawiali z apostołami również. A my wiemy, że się nie mogą zmarli kontaktować z żywymi. No i musiałem prowadzić polemikę i trochę wyjaśniać, żeby aż tak daleko nie wchodzić. Rozmawiali tylko z Jezusem. A jakie były reakcje, wnioski u tych trzech obserwatorów? Musimy być gościnni. Musimy się nimi zająć, bo deszcz będzie padał, będzie zimno. A więc potrzebne są trzy namioty. Dla nas nie. Nie obsługa. Ale dla Eliasza, dla Mojżesza i dla Jezusa. Już pomijam ten fakt, że ci, którzy się pojawili, nie potrzebują namiotów. Ale chodzi mi o fakt, że oni zrównali Jezusa z tymi dwoma mężami Bożymi. Jezus dla nich był nadal tylko człowiekiem. Szczególne wydarzenie, ale jest to trzech ludzi. Wtedy obłok ich zacienił. Gdy obłok zniknął, widzieli tylko Jezusa. Potem byli zdumieni, gdy usłyszeli, że nikomu o tym nie mówcie, aż do czasu. Pamiętamy Tomasza, tego wiernego Tomasza, który był na razie niewierny. I po tej lekcji, jaką otrzymał, do jakiego wniosku doszedł? Pan mój, Kyrios, Adonai, mój Pan i mój Bóg. A więc Jezus swoją obecnością, tym, co było widać, słychać, czego się można było dotknąć, On oczyścił ich pojmowanie Boga. Kto widzi mnie? Filipie, kto widzi mnie, widzi Ojca. Ja jestem droga, prawda i życie. Pierwszy niż Abraham był, jam jest. A więc cały czas oczyszczał ich pojmowanie Boga, którego jako Ojca przedstawił, ale którego sam uosabiał. A teraz przypomniały mi się takie trzy wydarzenia, trzy osoby. Najpierw to jest grupa, a potem dwie kobiety. Gdy Pan Jezus nauczał, uzdrawiał, gdy był tumult, tłum, to matki z dziećmi podchodziły i czego oczekiwały? Że Pan Jezus dotknie, nałoży ręce, że pobłogosławi, czyli obdarzy dobrymi słowami, obdarzy tym wszystkim, co Bóg ma najlepszego. A uczniowie, którzy mieli złe pojmowanie Boga, mają również złe pojmowanie człowieka. Dzieci są to brzdące, które przeszkadzają, precz. Napisane jest gromili mnie. To się demony gromi, nie dzieci. A to byli mężczyźni. Dbali o porządek. Tam chcieli być gościnni, a tu chcieli być wykidajłami. Przepraszam za słowo. Wykidajło. Wiecie, kto to jest, czy nie wiecie? Ten bramkarz, który stoi przy dyskotece i nie wpuszcza i wyrzuca. Proszę? No właśnie. A więc Pan Jezus zareagował na to. Mówi, to jest człowiek. Mały człowiek. Jak nas uczono na katechetyce kiedyś podczas studiów, jest to człowiek w rozwoju. I wobec wszystkich uszanował te dzieci. pobłogosławił, pomodlił się i mówi: nie zabraniajcie. Takich jest Królestwo Niebios. Albo innym razem, znów uczniowie jako zaopatrzeniowcy, intendenci, poszli do wioski na zakupy, po chleb. A nasz Pan w skwar południowy siedzi przy studni, no i czeka na nich. I tam przyszła ta bidulka, zgardzona przez wszystkich w mieście Sychar. Nic dziwnego, miała 5 mężów, ten szósty, ja sobie myślałem nieraz, przepraszam bardzo, o aktorce Liz Taylor. Gdy też jak byłem młody, to widziałem, jak ona się kolejno żeni, rozwodzi, no raz jeden mąż. Wtedy zginął w wypadku lotniczym, ten Węgier. I tak obserwowałem, bo to akurat było w czasach mojego rozwoju też. I teraz gdy się dowiaduję o niej, jak przebiega życie. I patrzyłem na nią ze współczuciem. Nauczyłem się przez Samarytankę na nią patrzeć, na Liz Taylor, ze współczuciem. Nawet gdy wpadła w alkoholizm później, gdy z niego wychodziła, o tym świadczyła. Współczułem jej. Tak jak Jezus współczuł Samarytance, zgardzonej kobiecie. No a ci, którzy mają świat zbawiać później, ludzi z Bogiem jednać, przychodzą. Taka nieobyczajność. Z kobietą rozmawiam. I do tego z Samarytanką. Nagle słyszą: mam ja pokarm inny, niż byście przydźwigali w swoich plecakach. Pokarm, który satysfakcjonuje lepiej, jest bogatszy. Wykonać wolę mego Ojca. I to jest piękna lekcja. I nagle ci ludzie czegoś się dowiadują. Pójdziemy dalej. To był 4 rozdział Ewangelii Jana, teraz 8 rozdział. Jest w świątyni, wspaniałe miejsce. Przychodzą nobliwi w długich szatach mężczyźni. Spokojnie wchodzą, zachowują się godnie w domu pańskim i prowadzą następną bidulkę. Jawno grzesznicy. I znów straszna rzecz. Mają prawo wewnętrzne, czyli prawo Mojżesza, zakon, należy ukamienować. Sprawa jest oczywista. Każdy ma przy sobie ileś tam kamieni, ale zapytamy tego właśnie dziwnego nauczyciela. Co ty? Nie ma innego wyjścia. Rzeczywiście, prawo jest prawo. I właśnie teraz to żywe słowo, które stąpiło z nieba, nie ma kazania. Ma jedno stwierdzenie. Jezus się odwołuje i do ich sumienia. I gdy do nich mówi: kto z was jest bez przestępstwa, bez grzechu? Niech pierwszy rzuci. To jest zgodne z prawem Mojżesza, tak. I tak siedząc sobie, rozmyślając, stwierdziłem, jak to dobrze, że to byli uczciwi ludzie. Szczerze Boga miłujący. Takim był Szaweł, gdy prześladował, gdy rozdzielał małżeństwa, rodziny, do więzień wtrącał. On to robił z gorliwości dla Boga. To był uczciwy człowiek, to widział Chrystus, widział Bóg Wszechmogący. Dlatego też przewidzieli go na apostoła. I to byli uczciwi ludzie. Nie krętacze. I każdy pomyślał, stwierdził, nie musiał nic mówić, tylko się odwrócił i tak od najstarszego, zobaczcie, najstarsi byli tutaj przykładem, zaczął nie wychodzić. I nagle zostaje tylko Jezus i ona. Jezus mówi: ja ciebie też nie potępiam. Ona chyba siebie też już zdążyła osądzić. Idź, żyj, ale zmień swoje życie. Nie grzesz. A więc co Jezus oczyścił, gdy chodzi o dzieci? Gdy chodzi o Samarytankę? Gdy chodzi o tę jawną grzesznicę? Pojmowanie człowieka. Dziecko jest człowiekiem. Nie przeszkodą, nie zawali drogą, nie kulą u nogi. Jest człowiekiem, którym trzeba się zająć. Samarytanka, owszem, należy do tych buntowników. Samarytanie wiemy, że byli buntownikami jeszcze od Jeroboama. Mieli inny kult i tak dalej. To prawda, że jest kobietą, która żyje, no tak jak żyje, wiemy. Ale jest to człowiek. Jest to człowiek. W wywiadzie telewizyjnym zadano pytanie pani prezydent chyba Finlandii, tak? Czy w Estonii jest gdzieś tutaj? Chyba w Estonii, tak? Jak pani się czuła w ONZ jako kobieta? A ona mówi jako człowiek. Ja jej biłem brawo przed telewizorem, wiecie? Ba, nic nie powiedziała więcej. Bo w pytaniu już była segregacja. A więc jest to człowiek w potrzebie, biedny, nieszczęśliwy. Też jawno grzesznica. Toż to tym grzechem jacyś mężczyźni grzeszyli przecież. Nie sama. Może wśród was. Może wasi synowie. Kuzyni. Parafianie. Kochani. A więc to jest człowiek. A teraz przejdziemy dalej. Wziął dziecko, postawił między nimi i mówi, kto chce być największy? I nikt ręki nie podnosi, bo są wszyscy pokorni. Ale każdy się przepycha łokciami. Ale w myślach, oczywiście w myślach. Na zewnątrz to, o nie, ja nie. Kto chce być pierwszy? Ale pewna matka miała dwóch synów i mówi, ja im załatwię. Oni są tacy, takie nie do rajdy, ale ja im załatwię. Mistrzu, chciałabym, żeby mój Jasio i mój Jakubek po twojej prawej i lewej stronie byli. A więc Pan Jezus im jasno powiedział, kto chce być, niech chce. To jest dobrze. Nie tłum tego w sobie. Jeśli chcesz, dobrze. Tylko są Boże zasady. Niech będzie sługą wszystkich. A więc pojęcie wielkości. Pan Jezus ich oczyścił. Że nie bogactwo daje władzę, nie nepotyzm jakiś, nie łokcie, ale służba. Kto się uniży, Pan go wywyższy, ale czasu swego. A teraz inne znów miejsce i tekst. Przy Samarytance, przy rozmowie z nią, Pan Jezus powiedział, że prawdziwi chwalcy, prawdziwi czciciele, uwielbiacze, adoratorzy, ci, którzy chcą czcić Ojca, będą go czcić w duchu i w prawdzie. A więc ktoś zrozumie, że wewnętrznie. Tylko wewnętrznie, a na zewnątrz nie. Bo w tamtych czasach, gdy była silna, przecież do dzisiaj są wpływy silne Platona, wiadomo, że dusza jest nosicielem idei tego, co boskie i wieczne, a ciało są to zwłoki, w których dusza mieszka. Materia jest czymś, które należy pogardzać i poniżać. Ten dualizm również i w człowieku. Ale Pan mówi nie. Kto wierzy we mnie, z jego wnętrza wypłyną rzeki żywej wody. Nie rzeka, rzeki. 5 Mississippi wypłynie z twojego życia. Kochani, ale żeby wypłynęło, to wnętrze musi być przebogate. Dlatego rozdział 10 Ewangelii według Jana nam powiada, coś, co jest bardzo ważne. Gdy owce wejdą i wyjdą, pastwisko znajdzie. Diabeł zarzyna i niszczy. Ale ja daję życie i to, jak byłem mały, to ojciec mój otrzymywał od Orara Robertsa taki miesięcznik. Tam pisało Abundant Life. I w końcu wziąłem słownik i sobie przeczytałem, co znaczy wyraz Abundant Life. I to znaczy obfite życie. To jest to właśnie wyrażenie. Ma mieć obfite życie. A więc obfite rzeki płyną z naszego wnętrza. Wypływają i ogarniają nasze ciało. Nasza religijność jest duchowa, ale ciałem wyrażana. My wyrażamy ciałem, które jest świątynią Ducha Świętego. A więc oczyścił ich pojmowanie sfery fizycznej. Ciało jest świątynią Ducha Świętego, mówi apostoł Paweł w swoim liście. Dlatego też to, co robili ciałem apostołowie w górnej izbie, to, co wyrazili innymi językami i wspólną modlitwą, zgromadziło tłum. A więc nie chodzi o ekscesy, ale chodzi o wielkie, potężne rzeki Ducha Świętego, Bożej Prawdy, które z nas wypływają i płyną jak wartka Mississippi, tak czy nie? Nie. Mississippi nie jest wartka. Ona jest leniwa. Wartki jest Dunajec. Póki do Wisły nie wpadnie. A tam on płynie, wpada, dopiero się koło Tarnowa uspokaja. Ale Mississippi jest leniwa. Dlatego też tam parostatki pływały. Dlatego jest taka żyzna. Dlatego użyźnia wszystko dookoła. A więc chodzi o to, by te rzeki, nie strumyczki. Może na początku, ale później są rzeki. I one muszą się wyrażać w naszym życiu, gdy mamy zmienioną koncepcję życia, że i duch, i dusza, i ciało mają być uświęcone w służbie Pana. No albo piąty rozdział Mateusza. Starzykom powiedziano, na Śląsku Cieszyńskim się mówi, że starzyk, czyli dziadek, a więc przodkom powiedziano. I tam jest wymienione, co mówił Mojżesz i to były dobre, wspaniałe rady i słowa i zasady. Ale ja wam powiadam. I już jest zmiana akcentu. Nie będę teraz wszystkiego przytaczał. Jak kogoś to interesuje, to właśnie piąty rozdział Mateusza sobie otworzy i zacznie czytać starą i nową zasadę. A więc na przykład morderstwo. To zabójcą jest ten, kto nienawidzi. A nie ten, kto wykona. Cudzołożnikiem nie jest ten, kto wykona, ale kto w myślach swoich cały czas się rozkoszuje i cały czas wykonuje to, o czym myśli, ale w myślach tylko. I to nie jest potencjalny cudzołożnik, jest to prawdziwy cudzołożnik, bo w jego duchu powinny być rzeki, powinna rodzić się rzeka duchowych spraw, uwielbienia, a nie wewnątrz jest cudzołóstwo, a na zewnątrz uwielbienie. Dlatego też tak ostro i stanowczo Pan Jezus tam naucza, jak być powinno. A więc pojmowanie religii nie jako przestrzeganie przepisów i zbiór przepisów, lecz jako nowe serce, nowe sumienie, nowe życie, nowy człowiek od wnętrza. Duch, dusza i ciało jednorodne są cały czas. Co dalej? 19 rozdział Mateusza mówi, przytacza pytanie faryzeuszów, takie bardzo praktyczne, codzienne. I oni mówią tak. Czy wolno odprawić żonę swoją dla każdej przyczyny? Teraz nie będę mówił o rozwodach i tak dalej, tylko chodzi mi o tą każdą przyczynę. To mnie zaintrygowało i sobie ołówkiem tu zaznaczyłem każda przyczyna. Przysłowiowa sól w zupie i rozwód. Każda przyczyna, każdy drobiazg. Ciekawe, że kobiety mnie pytały, czy my też się możemy rozwieść za każdej przyczyny? To mąż pojmował i mąż się rozwodził. Żona nie miała nic do powiedzenia, bo nawet dekalog zaliczał kobietę, żonę, do inwentarza domowego razem z wielbłądami. Jest takie było pojmowanie. Tak, tak, dziewczynki, tak, naprawdę. Tak było. Takie było prawo wewnętrzne, kochani. Tak było. Dlatego też się kobieta nie liczyła. I stąd pytanie dla każdej przyczyny, nawet błahej przyczyny. I na co Pan Jezus zwraca uwagę? Wiersz 8. Mojżesz pozwolił wam odprawiać swoje żony ze względu na zatwardziałość waszych serc. Problem jest w tobie, nie w niej. Przesoliła zupę? To podejdź i powiedz: dziękuję ci, żono, że znów ci się udało zupę przesolić. I ona zrozumie tę aluzję. Nie musisz zaraz talerzem odsuwać, wstawać, złościć się. Mężowie, miłujcie swoje żony jak własne ciała. Potem będziemy mieć naukę. Jest to tajemnica wielka. Nowe pojmowanie rodziny, małżeństwa. Musimy coś zrobić z zatwardziałością naszych serc, mężowie, żony, bracia, siostry. Tu jest problem. W piątek był pogrzeb w Krakowie i grzebaliśmy, oddawaliśmy ciało mojej mamy. Przepraszam, że ja to mówię. Ale miała lat 83, w syte dni odeszła do wieczności. Jej mąż żył lat 82, mój ojciec. I razem w tym samym grobie zostali pochowani i miałem kazanie nad jej grobem. I tam właśnie miałem kazanie na temat jednego wyrazu. Jestem. Jestem. Gdy Mojżesz, który miał lat 80 i był bankrutem w swoim życiu, 40 pełna sukcesów, bo jako syn przybrany, adoptowany syn faraona, był dowódcą jego armii i miał sukcesy. O tym mówią źródła pozabiblijne. I potem zechciał pomóc swemu narodowi i wiemy, że w wyniku tego poszedł na banicję na 40 lat i wykonywał pracę pełną poniżenia. Egipcjanie gardzili pasterzami owiec. A on 40 lat miał owce i pustynię za towarzystwo. Bankrut, 80, koniec życia. I właśnie tam, przy tym krzewie płonącym, dowiedział się, że ten, który ma dla niego treść, ma dla niego zadanie na następne 40 lat, ma na imię Jestem. Jahwe. JHW, święty tetragram mówiący: jestem, który jestem, wiecznie trwający. On, który patrzy z zewnątrz i widzi nas jeszcze na pół wieku przed narodzeniem, widzi nasze narodzenie, nasze życie, nasze odejście z tej ziemi, on wszystko widzi w przyszłości tak, jak my widzimy przeszłość. Jestem. To jest wielka sprawa i filozoficzna, i naukowa, i duchowa. Wielka sprawa, ale nie chcę o tym mówić. I właśnie Pan Jezus często mówi o sobie: jam jest, jam jest. Ewangelia Jana nam przytacza 9 takich możliwości. Ja jestem. Ale również Pan Jezus mówi: ja jestem światłością świata. I dalej dodaje: wy jesteście światłością świata. Wy jesteście solą ziemi. Wy jesteście wonią Chrystusa. Wy jesteście listem Chrystusa. Dwa razy Pan Jezus powiedział, dwa razy apostoł Paweł. Jesteście. I nagle sobie uświadomiłem nowe pojmowanie teraźniejszości. Bo w Ewangelii Łukasza, to był lekarz, on na wiele ciekawych rzeczy uwagę zwraca, szczególnie niż Mateusz, szczególnie niż Marek czy Jan. I tylko Łukasz właśnie stwierdza, że Mojżesz przy krzaku zaznaczył, gdy nazywa Pana Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba, że umarli będą wzbudzeni. Bo Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żywych, dla Niego bowiem wszyscy żyją. I to wyrażenie dla Niego bowiem wszyscy żyją oznacza nie ukierunkowanie, że dla Jego potrzeby wszyscy żyją, tylko że w Jego oczach, nie mówię nawet świadomości, nie, bo to nie chodzi o świadomość, w Jego rzeczywistości, w Jego oczach cały czas my istniejemy. Gdy się rodzimy, gdy na ziemi jesteśmy i do wieczności odchodzimy. Cały czas On nas ma. My dla Niego nie znikamy. Dla nas znikamy, dla Niego nie. Dlatego On cały czas jest Bogiem Abrahama. Jest Bogiem Izaaka. Jest Bogiem Jakuba, bo i Jakub, i Abraham, i Izaak cały czas są, ale w wieczności. A więc nowe pojmowanie teraźniejszości. Zbawieni jesteście z łaski. Nie będziecie z łaski. Jesteście z łaski. Zbawieni jesteście z łaski. A więc nowe pojmowanie teraźniejszości, przez które nie musimy przechodzić pośpiesznie. I dopiero tam będziemy mieć. I już tutaj mamy obfite życie, nowe życie w Jezusie Chrystusie. Jak mówi Salomon, Bóg włożył wieczność w nasze serce. A więc już teraz jestem Bożym dzieckiem i już teraz niebo jest we mnie, a to niebo, które jest tam, oczekuje mnie, gdy ja z tej ziemi odejdę lub też gdy Pan po mnie przyjdzie. No i teraz sprawa ostatnia. Apostoł Piotr miał bardzo silny zmysł przywódczy. Był załamany w Getsemane lub w Getsemanii, jak teraz na nowo się nazywa Getsemanii. Był załamany. Gdy patrzył, że jego kolega z drużyny, było ich 12, on się wyłamał i teraz zdradza. Patrzysz, tamci przychodzą ze sznurami i wiążą. A więc przywódca, Mesjasz, odchodzi, świat cały runął. Co robi Piotr? Dobywa miecz i przez głowę. No, może tamten miał hełm, w każdym razie ześlizgnęło się i ucho mu odciął. I wiemy, co Pan powiedział. Nie tak. Nie o taką chodzi władzę. Potem jest krzyż, ukrzyżowanie. Marię, Matkę Pana Jezusa, miecz przeszywa. Jej duszę, znamy to wyrażenie, jej uczucia paraliżuje miecz. Co się dzieje? Boleść. Wszyscy są przerażeni. Kapłani sprawę mają zakończoną, bo śmierć kończy problemy. Oczywiście czyjaś śmierć, nie ich. Czyjaś kończy problemy. I czegoż pozbawiono Jezusa? Wszystkiego. Bo człowiek tak ukrzyżowany, gdy się opuści, to nie może oddychać. Gdy się podniesie, żeby oddychać, to z kolei straszny ból w stopach. Czegoż go nie pozbawiono? Do pewnego misjonarza ktoś przybiegł i mówi, ludzie mówią, że świat się kończy. A misjonarz na to, poradzimy sobie bez niego. Jezusowi nie zabrano jednej rzeczy. Po hebrajsku to brzmi Eloi. Eloi. El i zaimek dzierżawczy mój. Mój Bóg. Mój Bóg. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Boże mój, Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? My wiemy dlaczego. Gdyby go ojciec mnie opuścił, Jezus by nie umarł. Ale by mógł umrzeć, to musiała ta więź być przerwana, bo grzech przerywa więź między Bogiem, dawcą życia, a nami i jest sprawcą śmierci duchowej, fizycznej. Tak też i tu się musiało stać. Grzech nasz musiał przerwać łączność, by Jezus mógł na swoje polecenie oddać ducha. Nikt mi życia nie odbiera, sam je oddaje. Jest to Pan aż do końca, aż do swojej śmierci. Po pogrzebie w Krakowie w piątek do mnie podszedł ktoś i mój bracie, byłem w zborze na Ukrainie i tam mi opowiedziano pewną historię. Tam byli bracia, którzy brali w tym udział. Jeden ze starszych zboru mówi: bracia, przyjdźcie do mnie wtedy i wtedy, bo ja będę umierał. Oni przyszli, zrobili małe nabożeństwo, mieli wieczerzę pańską, śpiewali pieśni. Gdy skończyli, on się położył, pieśń śpiewali i on zasnął. I był pogrzeb. Dla mnie to nie jest w ogóle nic dziwnego. To jest normalna rzecz. Gdy ktoś ma łączność z Bogiem, to Bóg powie mu też i tę sprawę. Jeśli oczywiście trzeba, to nie jest obligatoryjne, gdy potrzeba. A więc to było najważniejsze. Z tym, że Pan Jezus coś wiedział na temat cierpienia, na temat władzy. I żeby tego nie przedłużać, powiem tylko tam jeden przykład. Wjazd na Oślęciu do Jerozolimy. W tym tygodniu już ostatnim jego życia. Cóż to znaczy? Triumf wjeżdżający, czy triumfator wjeżdżający do Jerozolimy na grzbiecie głupoty. Dlatego, że wyczytałem w pewnym komentarzu. Dla ludzi tamtych czasów pokora, łagodność, miłość, poświęcenie i krzyż to była głupota. Ale Jezus triumfalnie wjechał na grzbiecie tej głupoty. I to jest cierpienie. Odrzucenie przez najbliższych jest boleśniejsze niż rany fizyczne. Podczas tego filmu Pasja ludzie byli aż już niektórzy przesyceni. Ja nie byłem na tym filmie specjalnie. Specjalnie nie byłem, bo wiem, że to nie o to chodzi. Dzisiaj ludzie cierpią fizycznie jeszcze gorzej. Na przykład gdy napalm, gdy nas ogarnął napalm płonący. A więc nie chodzi o to, by wartościować, kto więcej cierpiał fizycznie. Ale cierpienie moralne, którego doznał Jezus, jest wyjątkowe, bo to Syn Boga, który się wyrzekł boskości i stał człowiekiem, doznał odrzucenia od tych, przez tych, których chciał ratować, uratował, za których umarł. I odrzucenie jest boleśniejsze od wszystkich ran. Tak nas nauczono podczas wykładów teologii, na której byłem. Wasz pastor też tam był. I gdy nam, wtedy, gdy nasz profesor, który wtedy jeszcze żył, nam to wykładał, to była cisza na sali. Bośmy zrozumieli wagę sprawy. Że moralne, wewnętrzne cierpienie, nóż języka, gdy dotknie wnętrza, jest boleśniejszy od rany zewnętrznej, którą można uśmierzyć, zabliźnij się. Dlatego też właśnie Jezus oczyścił pojęcie cierpienia. Pewna inwalidka, wyczytałem gdzieś, schodziła po schodach i nagle kula jej pękła. druga wyleciała i ona runęła na dół. I nie może chodzić. Nogi ma całkowicie sparaliżowane. Wołał o pomoc, nie ma nikogo. To była chrześcijanka. Zaczęła się modlić. I zaczęła się czołgać. Podpełzła z trudem do barierki. Pociągnęła się nad tą barierką, oparła i zaczęła iść po schodach. Jakoś tak do góry wylazła. Skończyła się barierka, ona dalej szła aż do sypialni. Gdy na łóżku usiadła, dopiero sobie uświadomiła, że chodzi. I od tej pory już nie używała kul. To było zaskoczenie. I pewne plemię w Indiach ma takie przysłowie. Ten, kto się urodził w ogniu, nie wyblaknie na słońcu. Kto się urodził w ogniu, ten swej barwy nie utraci na słońcu. I tak kończąc, chcę powiedzieć, że Boże Słowo, gdy do nas dociera przez Jezusa Chrystusa, przez Ducha Świętego, ono nas oczyszcza. Oczyszcza nasze pojmowanie Boga, człowieka, życia, religii, rodziny, władzy, wielkości, cierpienia. Nas ono oczyszcza. Że mamy potem właściwe podejście do danej sprawy, do danej dziedziny życia. Ja jestem prawdziwym krzewem. Nie pozorny, iluzoryczny, prawdziwy krzew. Wy jesteście, dodam, prawdziwymi latoroślami. Jak ktoś się nawrócił, narodził na nowo, odrodził z Bożego Słowa i Ducha Świętego, naprawdę w nim mieszka Chrystus, jest prawdziwą latoroślą. Został wszczepiony w prawdziwy krzew. Czasem to boli. Jezus pozwolił, aby go nacięto, a nas zaostrzono i włożono w to miejsce. Dano maść, owinięto i się zrosło. I napisane jest: i On oczyszcza. Kto we mnie owocu nie wydaje, odcina, ale każdy, kto wydaje owoc, oczyszcza, oczyszcza. I codziennie, gdy czytamy Boże Słowo, gdy na nim rozmyślamy, notujemy sobie, gdy słuchając kazania mamy swoje własne myśli od Ducha Świętego, notujemy sobie, to nas cały czas przebywając przez nas to słowo oczyszcza. Wtedy nam łatwiej jest przebaczyć nawet nieprzyjacielowi, łatwiej jest nam dług spłacić, łatwiej nam jakąś nadwyżkę nienależną oddać. Nam łatwiej jest zrobić rzeczy, przed którymi się nasze ciało, nasza ambicja nieraz wyzbrania. Łatwiej. Bo nas oczyszcza Boże Słowo i Jezusa koncepcja danej sprawy. Jesteście już czyści dla mego Słowa, bo je znacie, ale was oczyszczam, a więc trwajcie we mnie. A ja sprawię, że będziecie owocować. I bracia i siostry, drodzy przyjaciele, będziemy teraz się modlić. Będziemy teraz rozmawiać z Jezusem Chrystusem. Jeśli ktoś nie zna Chrystusa, to niech wie, że jest to jedyna droga, jedyna prawda i jedyny dawca życia. I tylko prosto można teraz w modlitwie powiedzieć: Panie Jezu, ja tego, co było mówione, nie rozumiem. Powiedz uczciwie, nie rozumiem. Jakieś baśnie były. Zachęcam Cię. Powiedz tak. Ale Panie Jezu, daj mi zrozumienie. Jeśli oni mówią to, i to jest prawdziwe, daj mi zrozumienie. Ja już 45 lat idę za Chrystusem. Mi się było bardzo trudno nawrócić. I to wszystko działa, jest sprawdzone w każdej dziedzinie życia. Nie mówiłbym tego, gdyby to nie było prawdą. Rzeczywiście jest to amen, tak jest. Ja też tam się pomodliłem, gdy wróciłem z zabawy, na której grałem i wszyscy tańczyli. Jak grałem, wróciłem do domu pusty wewnątrz. I chciałem iść spać bez modlitwy, bo głupio o pierwszej nocy po zabawie się modlić jeszcze. Ale z kolei głupio było się nie modlić. Więc ukląkłem. Ale ponieważ kocham prawdę, szczerość, powiedziałem: Panie, daj mi się poznać. Ty wszystko wiesz. Nie będę teraz blefował. Daj mi się poznać, tam dotknij mnie. I Bóg to zrobił pewnego razu. Znalazł klucz do mnie i gdy mnie zmienił, a potem ochrzcił Duchem Świętym, do dzisiaj to wszystko jest aktualne. Ani jednej chwili nie miałem zwątpienia, czy Bóg istnieje i tak dalej, nigdy. To jest trwałe, nowe narodzenie. A więc pozwól się wszczepić ten prawdziwy krzew. Jeśli w nim jesteśmy, soki, które z niego płyną, Słowo Boże, musi przez nas płynąć. Mamy dzisiaj tyle możliwości. Ja gdy się budzę w nocy, czy rano, wiecie co robię? Mam wgrane kilka rozdziałów do mojego, jak to się nazywa, tego odtwarzacza MP3. Sobie wsadzę, prawda, i słucham, i zasypiam. Jak nie mogę zasnąć, biorę Biblię i czytam, aż ona upadnie. Ale gdy się w nocy przebudzę, czuję, jak mój duch się modli innymi językami. W samochodzie jadę, to albo Radio Klasik włączam, albo MP3. I słucham sobie psalmów według Miłosza i tak dalej. Ciekawe rzeczy. Mam nowe myśli, to muszę mieć dyktafon, żeby sobie te myśli zanotować, które nie powstały. To jest pasjonujące. Mam jakiś problem i nie wiem, co z nim zrobić. Mówię: Panie, poradź mi. I Pan mi da albo ciekawy artykuł w jakimś tygodniku, czy gdziekolwiek, albo w jakiejś rozmowie, albo w Biblii. W różny sposób Bóg mi da odpowiedź. Ja sobie zanotuję i potem mam kazanie. Kochani, rozmawiajmy z Jezusem. To jest wspaniałe być w prawdziwym krzewie, jako prawdziwa latorość. Być pełnym Ducha Świętego. To jest obfite życie. Powstańmy razem i chciejmy teraz z Nim porozmawiać o naszym życiu, o naszym codziennym życiu. Panie, dziękujemy Ci za to, że jesteś dzisiaj między nami. Bo myśmy tu przyszli w Twoim imieniu. Zgromadziliśmy się w Twoim imieniu nie dla zwyczaju, ale dla Ciebie. I Panie Jezu, dziękujemy Ci, że jesteś między nami, że nas znasz. Że nasze życie masz wyrysowane na swojej dłoni. Panie, dziękujemy Ci, że niebiosa są nasze, że wieczność jest nasza. Że zadatek Ducha Świętego jest w nas. Że wszystko to, co jest w Tobie, obfitość Twoich błogosławieństw jest nasze. Panie, dziękujemy Ci, że to wszystko jest z łaski darowane. Panie, dziękujemy Ci, że Ty dajesz nam przeobfite życie pod każdym względem, duchowym, psychicznym, emocjonalnym, intelektualnym, fizycznym, Panie, pełne życie. I nie jest ważne, czy świat istnieje i jaki on jest. Nie jest ważne, czy jestem owcą wśród wilków. Nie jest ważne. Wilki nas poranią, Panie, ale dziękujemy Ci, że wilki stają się owcami później też. Halleluja. Panie, dziękujemy Ci, że jesteśmy światłością świata. Że jesteśmy, bo Ty jesteś. Halleluja. Panie, dziękujemy Ci, że otwarte są drzwi dla owiec. Że każdy, kto wejdzie, wyjdzie i znajdzie pastwisko i będzie miał obfite życie.